Witam wszystkich w kolejnym odcinku Students Talk. Dzisiaj z nami będzie Sandra, która jest młodą, utalentowaną, niesamowitą dziewczyną. Witaj, Sandro.
Hejka.
No to może bez zbędnego przedłużania zaczniemy, bo myślę, że ma dużo do powiedzenia, wręcz na pewno jestem tego przekonana i też chcielibyśmy ciebie bliżej poznać. Więc może na początek powiedz nam, jak zaczęła się twoja przygoda związana z tańcem, bo wiem, że tańczysz, więc jestem ciekawa.
Tak naprawdę ja od samego dzieciństwa byłam bardzo ruchliwym dzieckiem i gdzieś tam muzyka odgrywała bardzo dużą rolę w moim życiu, tak samo w domu. Rodzice bardzo stawiali na to, żeby były dobre odtwarzacze w domu, dużo płyt, dużo muzyki. No i tak naprawdę to ja bardzo dużo tańczyłam w domu. Przed telefonem, przed telewizorem. Wychowała mnie w ogóle Viva. Ja jako dziecko nie oglądałam bajek, a teledyski. No, oglądałam się pełno tancerek i tancerzy. I gdzieś tam oni byli moją ogromną inspiracją. No i tam bodajże w wieku 13 lat już tak bardzo prosiłam rodziców o to, żeby mnie zapisali gdzieś na zajęcia i zgodzili się. No i zaczęłam swoją podróż z tańcem w wieku 13 lat w szkole tańca rockstep w Radomiu.
Super. Ale wiem, że poszłaś do liceum aktorskiego, właśnie o profilu aktorskim, klasa teatralna, bo chodziłyśmy razem. No i właśnie, dlaczego nie poszłaś do jakiegoś liceum bardziej takiego o profilu jakimś tanecznym, czy związanym z muzyką, tylko właśnie postawiłaś na to aktorstwo?
Wiesz co, gdzieś tam aktorstwo też odgrywało dużą rolę, bo moja siostra jakby była zawsze moją największą inspiracją. I ona, jak ja szłam do liceum, to studiowała w Łódzkiej Szkole Filmowej aktorstwo. No i też było liceum aktorskie w Łodzi, a my też od dziecka razem chodziłyśmy na te wszystkie konkursy recytatorskie i gdzieś tam odgrywałyśmy role w domu, nagrywałyśmy jakieś śmieszne reklamy ze sobą, albo nawet w szkole te teatrzyki przeróżne. No to gdzieś tam bardzo lubiłyśmy odgrywać tam również role. No i stwierdziłam, że w sumie to jest fajna zabawa, dobrze się tam czuję w takiej akcji i że po prostu zacznę być aktorką. Tak, więc poszłam do liceum, myślałam, że może dalej pociągnę to aktorstwo, no ale wybuchł koronawirus, dobrze o tym wiemy i musiałam wrócić z powrotem do domu, no bo bez sensu było, bo mieszkam w Radomiu, a poszłam do liceum do Łodzi, więc trochę daleko miałam i wróciłam do domu przez koronawirusa i później już nie wróciłam dalej do szkoły aktorskiej.
Żałujesz?
Z biegiem czasu myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego, że trochę więcej zaczęłam robić w domu właśnie, blisko. I gdzieś tam moje życie ułożyło się w zupełnie inną stronę, bo pewnie zaraz będzie jakieś takie pytanie. Ale przez to, że wróciłam do domu, to zaczęłam robić tam zdjęcia. Sobie, bo był COVID. Było nudno, nic nie było ciekawego do roboty, więc zaczęłam robić sobie fotki na Instagrama. No i zaczęła się moja droga z modelingiem związana.
No właśnie, z modelingiem. I teraz chciałabym wszystkim powiedzieć, bo tego nie widzicie, drodzy słuchacze, ale Sandra jest bardzo niską osobą. I właśnie, jak to z tym modelingiem? Bo z tego co wiemy, no to raczej do modelingu mogą iść tylko osoby, które są wysokie. A tutaj jednak jesteś idealnym przykładem na to, że można łamać te stereotypy i w ogóle no, te przekonania.
Tak, dokładnie. Ja mam 1,62 m wzrostu dokładnie, ale ja nie jestem stricte w tym modelingu fashion, typu nie obstawiam pokazów mody, tak? Pokazów, tylko pracuję głównie w komercji, czyli nagrywam reklamy, kampanie, sesje beauty, czyli stricte tylko twarz, makijaż, włosy, no i takie luźne stylizacje. No i tak naprawdę to główną rolę odgrywa perspektywa na zdjęciach, więc jak jest dobrze zrobione zdjęcie, to ja potrafię wyglądać, jakbym miała 1,80 m, a potrafię wyglądać, jakbym miała 1,40 m, więc to zależy głównie od perspektywy. No ale wydaje mi się, że teraz w modelingu te wszystkie bariery są powoli łamane, że już nie do końca się stawia na takie bardzo szczupłe, wręcz wychudzone, niezdrowe sylwetki. Gdzieś tam więcej się otwiera dróg dla osób, które po prostu są normalnej budowy, nie są też za wysokie. Więc gdzieś tam każdy ma szansę, myślę teraz, żeby się odnaleźć w modelingu, w komercji i ta droga jest coraz bardziej otwierana dla wszystkich.
A w przyszłości widzisz siebie bardziej właśnie jako modelkę, czy jednak tą aktorkę?
Myślę, że jakby to dało się jakoś połączyć, to byłabym zadowolona tak samo z roli w jakimś filmie czy w teatrze. I tak samo byłabym zadowolona gdzieś robiąc kampanię w Polsce czy za granicą. No to jest coś, co ja lubię robić. To mi nie przeszkadza. Po prostu jest dla mnie, uważam. Cała ta sfera artystyczna, od tańca. Zresztą to się wszystko łączy, bo gdzieś tam na planach zdjęciowych ja też muszę odgrywać rolę. Ja też muszę się wcielić w coś, muszę się zachwycać czymś, czego naprawdę nie znam i pierwszy raz coś widzę. Więc to też jest, no poniekąd trochę aktorstwo, też taniec. Bardzo często na planach zdjęciowych liczy się ruch i to, jak ktoś ma poczucie rytmu, jak się rusza przed kamerą, świadomość ciała przede wszystkim jest mega ważne, a przez to, że tańczyłam, no to tą świadomość ciała jednak mam wypracowaną. Więc wydaje mi się, że ten modeling, aktorstwo i taniec, to wszystko mi po prostu daje więcej możliwości i łączy się poniekąd ze sobą.
No dobrze, no to teraz mam takie pytanie. No. Skoro jesteś artystycznie uzdolniona i sama mówisz, że czujesz się pewnie właśnie w modelingu, w aktorstwie, w tym tańcu, to skąd pomysł na studia medyczne? Tą psychologię, którą studiujesz?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ale ja tak naprawdę od zawsze czułam, że moją wewnętrzną misją jest dzielenie się dobrem, uśmiechem i takim wsparciem. Bo ja przechodziłam przez różne etapy w swoim życiu i zarówno te psychiczne etapy były bardzo różne i byłam wiele razy w życiu odrzucona, wiele razy. I gdzieś tam jak potrzebowałam pomocy, to jej nie mogłam otrzymać. I tak stwierdziłam, że ja odczaruję ten zawód. No bo mój tata choruje na glejaka, raka mózgu. I zachorował, jak ja byłam w liceum. I jak potrzebowałam pomocy z liceum, jakby tam chodziłam do psychologa, to psycholog szkolny powiedziała do mnie takie słowa. Wiesz co, Sandra, twój tata i tak umrze, więc skup się na nauce. Tak, dokładnie. Skup się na nauce, bo nic z tym nie zrobisz. I jak miałam wtedy zareagować? Jakby ja wtedy po prostu zamarłam i stwierdziłam, że nie pozwolę, żeby ktokolwiek z młodych ludzi, bo ja stricte później będę celowała w stricte psychologię dziecięcą. I stwierdziłam, że nie chcę, żeby ktokolwiek więcej z młodych ludzi został w taki sposób potraktowany, no bo jednak w liceum są różni ludzie, są różne dzieci z różnych domów, z różnymi historiami i nie chciałabym, żeby ktokolwiek został sam.
Ale to jest niesamowite, bo wiele osób na twoim miejscu by się poddało, gdzieś tam schowało się w kąt i nawet nie próbowało z tym walczyć. A ty jednak podjęłaś tą decyzję i no, poszłaś na te studia związane z psychologią, na kierunek psychologia i chcesz dalej walczyć, chcesz być w tym zawodzie i chcesz właśnie go odczarować, tak jak powiedziałaś. To jest naprawdę niesamowite. Zresztą też wiem, bo obserwuję cię w różnych social mediach i wiem, że starasz się pomagać wszystkim. Często wrzucasz na story właśnie jakieś pytania, że czy macie z czymś problem, albo też prowadzisz live'y, na których rozmawiasz o właśnie problemach młodzieży, o swoich problemach. I właśnie jak ty się w tym odnajdujesz? To jest właśnie to, co chcesz robić?
Myślę, że tak. Ja bardzo lubię słuchać ludzi. Bardzo lubię z nimi rozmawiać, patrzeć na nich, dostrzegać różne rzeczy. Mnie jest bardzo trudno oszukać ogólnie. I ja nie wiem, mam wrażenie, że mam otwarte jakieś trzecie oko, cokolwiek to znaczy, ale mam dużą intuicję do ludzi i do ludzkich zachowań. I uważam, że to też jest coś takiego, co ja otrzymałam z góry. I że powinnam to wykorzystać. Kiedyś byłam na rekolekcjach w ogóle i ksiądz powiedział takie mądre słowa, że jak mamy do czegoś predyspozycję, że powiedzmy ładnie śpiewamy, mamy dobre serce albo ładnie się ruszamy czy cokolwiek, to nie po to, żebyśmy to zatracili, tylko po to, żebyśmy dążyli do tego, żebyśmy byli jak w tym najdoskonalsi, myślę, żebyśmy po prostu byli w tym jak najlepsi. I ja trochę mam teraz takie podejście, że jak czuję, że coś jest moją drogą, to nawet jeżeli walą mi się kłody pod nogi, po prostu wali mi się cały świat, to jestem nie do złamania, ale myślę, że też dlatego, że właśnie są ludzie, którzy patrzą na mnie i tylko czekają, aż się potknę.
Tak, ludzie zawsze czekają na ten błąd.
Tak, że oni bacznie obserwują i czekają tylko, aż ja się potknę i powiem, dobra, nie daję rady.
No właśnie, a jak ty sobie radzisz z tym hejtem? No bo jednak jesteś osobą już w miarę publiczną, mogę tak powiedzieć. Coraz więcej tych obserwujących przybywa. I jak sobie z tym radzisz? Dotyka cię ten hejt? Czy może jednak bierzesz to z dystansem i starasz się myśleć pozytywnie i skupiać się na tych pozytywnych komentarzach?
A wiesz co? Ja nie dostaję za bardzo dużo hejtu. Teraz pewnie będzie masa. Nie, żartuję.
Ale to dobrze, dobrze.
Tak. Zdarzają się jakieś teksty do mnie w moją stronę nieprzyjemne, ale ja oczywiście zaczynam ich tłumaczyć, że to są ludzie, którzy mają jakiś problem w swoim życiu. Coś się musiało stać, bo osoby, które są świadome siebie, są poukładane emocjonalnie, nie będą miały potrzeby kogoś obrazić w internecie. Po prostu ja uważam, że to jest awykonalne, żeby osoba ze samoświadomością, ze samokontrolą, poukładana emocjonalnie, jest w stanie napisać komuś na Instagramie: jesteś gruba, brzydka, nie wiem, masz pryszcze na twarzy. No ja sobie tego nie wyobrażam. Więc ja, takie wiadomości zazwyczaj są dla mnie takim wyznacznikiem, że okej, dobrze, no jak tej osobie pomogła ta wiadomość, że mnie obraziła, jest okej. Ja jestem świadoma siebie, swoich wartości. I myślę, że w tym momencie mojego życia jest bardzo trudno wpłynąć na to, żebym poczuła się źle. Przez to, że jak byłam młodsza, bo to w ogóle ta moja kariera, powiedzmy, w internecie, to zaczęła się, jak ja byłam naprawdę bardzo młodą osobą. I powiedzmy, byłam tam w czwartej, piątej, o właśnie, w czwartej klasie założyłam swój kanał na YouTubie.
O proszę.
Tak, ja nagrywałam filmiki typu Back to School, albo...
Czyli to, co było na topie, co no każdy chciał oglądać.
Dokładnie, jakiś tam room tour. No i wtedy w mojej szkole fala hejtu. Ja wchodziłam i byłam wyzywana.
Zazdrość.
No ja nie wiem, czy to zazdrość, nie wiem, co to było, ale szczerze, to była tragedia. I to był moment, gdzie jakby uczniowie bardzo, nie tylko uczniowie, no znajomi w ogóle, naruszyli tą moją pewność siebie. I ja oczywiście tą pewność siebie na długo straciłam, bo nawet w liceum, w pierwszej klasie, nie wiem, czy ty możesz pamiętać, ale ja byłam taka płaczliwa.
Tak.
Że ja po prostu w tej szkole płakałam, nie wiem, nie do końca panowałam nad swoją emocjonalnością. Ja wtedy miałam masę kompleksów, nie byłam pewna siebie w ogóle. I dopiero teraz zaczęłam pracować nad tą pewnością siebie.
Znaczy, byłaś wrażliwa, ale ja na przykład uważam, że to też jest dobre. Dlatego, że nie chowałaś się ze swoimi emocjami, nie miałaś problemów później, że gdzieś chowałaś się właśnie po kątach i płakałaś sama do siebie, tylko dzieliłaś się swoimi emocjami z innymi.
Tak.
Więc też było to bardzo dobre. Dla ciebie przede wszystkim. A inni, no to jeśli ktoś, nie wiem, uważał, że o Boże, co za beksa, no to... No, tacy ludzie też istnieją, tak? Wiemy o tym. No ale to był ich tak naprawdę problem, nie twój. Bo tobie było łatwiej, jak wyrzuciłaś te emocje.
No tak. Zdecydowanie. Dlatego też staram się na swoich social mediach prosić ludzi o to, że emocje nie są niczym złym. Że jeżeli jest zły dzień, to nie ukrywaj tego przed ludźmi, że jest dzisiaj zły dzień, wszystko mi się wali. Tylko po prostu idź, porozmawiaj z kimś, powiedz, że jest źle, że potrzebuje wsparcia, popłacz się. Płacz jest bardzo wyzwalający. Jakby, zresztą, jak się płacze, to ma się później ładne rzęsy. To też jest ważna kwestia. Warto, żeby rozmawiać o tych emocjach, bo później one się kumulują i no będzie coraz ciężej.
A jak znaleźć taką właśnie osobę, przy której czujemy się komfortowo, z którą możemy o wszystkim porozmawiać? Bo wiadomo, że są ludzie, przy których no, otworzymy się, powiemy swoją historię, a oni jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą i będą udawać, że chcą nam pomóc, a jednak będą na przykład wykorzystają to przeciwko nam. Więc czy masz jakąś radę, jak taką osobę znaleźć, jak dowiedzieć się, że to jest właśnie ta osoba, przy której czujemy się komfortowo?
I znowu tutaj wrócę do tego, co powiedziałam, że ja lubię ludzi obserwować i to, jak oni się zachowują. Ja uważam, że na przykład moim wyznacznikiem jest bardzo często to, jak ktoś mówi o innych ludziach do ciebie. Wiesz, o co chodzi?
Tak.
Że na przykład ktoś wyzywa od najgorszych jakieś dziewczyny inne. To dla mnie się czerwona lampka zapala od razu i wiesz, ty nie masz pewności, czy ta osoba nie wyjdzie z pomieszczenia, gdzie jesteś ty, nie pójdzie do innych dziewczyn i nie będzie mówić tak na ciebie. Więc tak samo jak ktoś mówi o swoich rodzicach. Dla mnie to jest podstawa. Jeżeli ktoś nie ma szacunku do swoich rodziców własnych, to dlaczego on będzie miał szacunek do ciebie albo nawet do samego siebie?
No tak.
Więc ja bardzo często na to patrzę i tak samo patrzę na to. Tak naprawdę to jest ważne, bo to jest dotrzymywanie tajemnicy. Ale ja bardzo często spotykam się z tym, że ludzie mi mówią o tajemnicach innych ludzi i mówią tak: jak coś, to ja ci tego nie powiedziałam.
Albo nie mów nikomu.
Tak, albo nie mów nikomu. Tylko nie mów, ja ci to powiem, ale tylko nie mów nikomu. I teraz masz tak. Okej, a co jeżeli ja powiem swoją tajemnicę tej osobie i ta osoba pójdzie do innej osoby i też powie: ja ci to powiem, ale tylko nie mów nikomu. Więc wydaje mi się, że tu kluczowa jest obserwacja. Ja też ta intuicja też jest prawdziwa, bo nieraz czujesz, że to jest ta osoba, nie? Że coś we wnętrzu ci podpowiada, tak, to jest ta osoba, nie wiem, czuję od niej pozytywne wibracje, pozytywną energię i czuję, że będę mogła jej o czymś powiedzieć. No ale ta intuicja też potrafi zawieść. Więc ja uważam, że no jednak trzeba trochę spędzić z kimś, poobserwować jego zachowania, żeby mu tak w 100% zaufać, no bo to jest ważne. Jak ktoś naruszy nasze zaufanie, może być ciężko.
Tak, ciężko jest to potem odbudować. Mhm. Ale jakie masz rady dla osób, które często się poddają? Bo sama mówiłaś, że miałaś takie momenty, w których chciałaś się poddać, tak. Ale i tak tego nie zrobiłaś. Więc jak można zachęcić takie osoby, żeby się po prostu nie poddawały, żeby wierzyły, że im się uda i dążyły dalej do celu? No bo w dzisiejszych czasach, no nie ukrywajmy, jest to bardzo ciężkie.
Tak. No gdzieś tam zewsząd mamy podkładane nogi, czy też sytuacje losowe potrafią sprawić, że po prostu czujemy, że nie dajemy rady, ale tak naprawdę to jest tylko nasza głowa. I nastawienie w głowie jest najważniejsze. Żeby wstawać z myślą rano, girl, dasz radę, zrobisz to, będzie wszystko w porządku. I tak jak powiedziałam z tymi ludźmi, że trzeba pomyśleć, ile ludzi czeka na to, aż my się przewrócimy. Masa. Jestem pewna, że masa ludzi czeka na to tylko, aż popełnimy jakiś błąd. I dla mnie chyba to jest najbardziej motywujące, że dużo na mojej drodze było osób nieżyczliwych. I mam taką satysfakcję, że pomimo tego, że oni mi naprawdę dużo zła pisali i mówili, to ja się po prostu nie poddaję. I to też jest związane bardzo z samodyscypliną, wydaje mi się. Że jak czegoś bardzo chcemy, to robimy wszystko, żeby to osiągnąć. I to jest bardzo ważne. Jaką miałabym radę dać? Po prostu podążać za sercem. Wydaje mi się, że jeżeli serce bije do jakiegoś kierunku, to ono będzie biło dalej. Tylko trzeba mu pomagać trochę. Trochę tam sobie powiedzieć, że na pewno dasz radę, na pewno będzie dobrze. Wstawaj, nie wiem, Zosia, Basia, Krysia. Będzie dobrze. Musisz tylko działać. I nie myśleć o złych rzeczach. Bo my w ogóle mamy tendencję do myślenia negatywnie. Że my w ogóle zakładamy coś bardzo źle od razu.
Tak, ludziom łatwiej jest się właśnie usprawiedliwiać. Na przykład, powiedzą, dajmy przykład po prostu jakiejś kartkówki, że o Jezu, ja się nie nauczyłem, dostanę dwóje, nie zdam, nie zaliczę. I później ludzie mają takie przeczucie, w ogóle to jest udowodnione, ja ostatnio to czytałam, że później mają takie poczucie, no, ja się usprawiedliwiałem. Ja mówiłem sobie, że nie dam rady i nie dałem rady, czyli faktycznie wiedziałem, że się nie nauczyłem.
Tak.
A znowu jak zaliczą, to jest, o, widzicie, jednak mi się udało, czyli nie jestem taki najgorszy.
Tak.
I właśnie co ty o tym myślisz? Jednak lepiej myśleć pozytywnie?
Ja uważam, że tak, bo się wtedy przyciąga te pozytywne wibracje. Jak będziemy myśleć, że na przykład, kurczę, nie wiem, będzie tylko źle, no to my się nastawiamy źle. Więc jak my mamy później zrobić coś dobrego, idąc gdzieś z nastawieniem negatywnym? My musimy iść po prostu z pozytywnym nastawieniem. Chciałam powiedzieć brzydko. Ale musimy iść po prostu z uśmiechem na twarzy. Dla mnie w ogóle to, że ludzie powinni się więcej uśmiechać. Ja w ogóle w Warszawie byłam ostatnio zatrzymana przez sondę uliczną i oni w ogóle pytają mnie, co bym zmieniła w placu bankowym w Warszawie. A ja tak stoję, mówię, nic. Chciałabym, żeby po prostu ludzie, którzy mnie otaczają, się więcej uśmiechali. Bo to jest największa ozdoba nas i wszystkiego wokół. Jak się ludzie uśmiechają. No nie jest ci mile, jak ktoś idzie naprzeciwko ciebie i uśmiechnie się do ciebie?
Jest miło. Zresztą no z uśmiechem nam do twarzy.
No dokładnie. I to jest w ogóle pierwszy kosmetyk. I mężczyzny, i kobiety. To jest uśmiech. Więc no dla mnie najważniejsze jest pozytywne nastawienie, otwarta głowa, dobre serduszko i to procentuje. To procentuje. Ja ręczę za wszystko, że jeżeli się jest dobrym człowiekiem, myśli się sercem, podąża się za sercem i idzie z otwartą głową, to się przyciąga te najlepsze, pozytywne rzeczy.
A czy jesteś zwolenniczką teorii, że jeśli nie wpuszczają nas drzwiami, to pchać się oknem?
Tak. Tak, ja uważam, że tak.
Tak? Ale tak. Dlaczego?
No bo dlaczego nam zamykają, ktokolwiek nam zamyka te okna?
Drzwi. Tak, jeśli zamyka nam drzwi, no to ludzie właśnie się poddają.
No to jakie prawo?
I nie chcą wejść tym oknem.
Dokładnie.
A jednak mówisz, że powinniśmy wejść tym oknem, tak?
Tak. Uważam, że nikt nie ma prawa zamykać przed nami drzwi.
Super.
Nikt absolutnie. ja mam tylko prawo zamknąć te drzwi i to, żeby zanim je zamknę, to się muszę jeszcze zastanowić 3000 razy, czy na pewno zamykam te drzwi. Nikt nie ma prawa w naszym życiu zamykać nam jakichkolwiek drzwi. Czy to rodzice, czy nauczyciele, czy znajomi. No o ile, nie wiem, chcemy się wpakować w jakieś problemy, no to wiadomo, ale mówię o takich ścieżkach życiowych. No bo bardzo często zresztą rodzice narzucają ścieżkę życiową swojemu dziecku, nie? Albo nie są zadowoleni z wybranego kierunku studiów, czy cokolwiek innego. Nie, jakby ja uważam, że okej, rodzice nas utrzymują, ale nie mają prawa, moim zdaniem, ingerować w naszą przyszłość.
Tak, ja na przykład jestem bardzo wdzięczna, dlatego że moi rodzice spełniali, może to źle zabrzmi, bo nie chcę tego tak powiedzieć, ale że spełniali każdą moją zachciankę. Okay. Tylko to było na takiej zasadzie, że jeśli ja chciałam zapisać się na tańce, proszę bardzo, idź na tańce. Chciałam się zapisać na aktorstwo, proszę bardzo, idź na aktorstwo. Chciałam zapisać się na śpiew, idź na śpiew. I tak było ze wszystkim. Z karate, z judo, no po prostu ze wszystkim. Ja chciałam spróbować wszystkiego i moi rodzice nawet do tego mnie zachęcali. I też ja na przykład poszłam na zajęcia taneczne i nienawidziłam nigdy powtarzać po kimś ruchów. No po prostu to było dla mnie najgorsze, jak ja niczego nie mogłam załapać, bo ja tak, no, nie jestem uzdolniona tanecznie, już to od razu mogę powiedzieć. Więc mi zapamiętać jakąś sekwencję tych ruchów było bardzo ciężko. No a trzeba było to zrobić szybko.
No tak.
No i ja wolałam tańczyć sobie gdzieś tam z boku i pamiętam, Agatka, lat 7, proszę bardzo, stoi rura, ja sobie tańczyłam na rurze obok, wszyscy tańczyli jakąś sekwencję, a potem chodziłam i zbierałam paproszki i takie kubki robiłam na podłodze. I robiłam to samo na dniach otwartych, jak moi rodzice przyszli. No i jak to zobaczyli, no to oczywiście, że mnie wypisali, no, no bo tak, to była strata pieniędzy, no ale odnalazłam się później w aktorstwie. Więc akurat moi rodzice właśnie nie zamykali przede mną tych drzwi, tylko wręcz dążyli do tego, żebym się rozwijała, żebym miała możliwość spróbować wszystkiego. I wydaje mi się, że to jest dobre, no to że jest rodzice super. Właśnie powinni dać taką szansę swoim dzieciom.
No, ja też mam to szczęście, że moi rodzice akurat wspierali mnie od zawsze i na zawsze. Że dosłownie moja mama ani nie ingerowała w mój wygląd, bo ja zawsze trochę inaczej kombinowałam, miałam wszystkie kolory tęczy na głowie i jakby ona zawsze była jak, okej, wyrażasz siebie, nie mogę ci tego zabronić. Znaczy, teoretycznie mogła, ale ona chciała, żebym była jak najbardziej sobą. Tak samo kolczyk. Mam w nosie kolczyk septum. I to moja mama mnie zawiązała. Ten kolczyk to był prezent od niej na Dzień Dziecka. Ja miałam wtedy jakieś 14 lat, może 13 nawet. No, nie no, 14, powiedzmy. 14 miałam.
Ale ty tak byłaś mała, jak no, na taki kolczyk.
No, dokładnie.
Na całe życie w sumie.
Tak, tak samo tatuaże, wszystkie, które mam, to też robiłam przed 18 niektóre.
O, proszę.
Także moja mama akurat, tak samo tata, oni zawsze byli zadowoleni. Oni bardzo, nawet byłam ich, powiedziałabym, taką dumą razem z moją siostrą, że my jesteśmy w takiej roli artystycznej trochę w domu. No bo to nas tylko dwie tak odkleiło. Reszta ludzi u nas w rodzinie jest mega poważna. A my obie jesteśmy totalnie odklejone do rzeczywistości. Ale to jest fajne, bo jesteśmy inne. A ja na przykład rzeczy inne uważam za bardzo atrakcyjne. Bardzo.
Zawsze trzeba się czymś wyróżniać.
Tak.
Nawet jak ktoś uważa, że się nie wyróżnia, że jest taki sam jak wszyscy, zwykły, szary człowiek, to prawda jest taka, że on i tak ma coś do zaoferowania, coś, czym po prostu będzie się wyróżniał na tle innych.
Tak.
I jeszcze tutaj chciałabym wrócić co do tego hejtu a propos, bo ja na przykład uważam, że trzeba też liczyć się z tym i jakby odkrywać i też wiedzieć po prostu, czym jest opinia, a czym fakt.
Tak, to jest
dlatego
ważne.
Że jeśli ktoś nam powie, że o nie, jesteś brzydka, jesteś gruba, no to trzeba to odróżnić, bo to jest jego opinia, a nie fakt. Nie, że my jesteśmy grubi, czy właśnie brzydcy, tylko no po prostu no, wyraził swoją opinię. Tak jak mówiłaś, chciał siebie uszczęśliwić tym, że tobie dogryzł. I właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w życiu.
Są różne w ogóle reakcje obronne w życiu człowieka. I jedną z tych reakcji obronnych jest właśnie wytykanie ludziom swoich własnych błędów. Wiesz, o co chodzi. Wiem. Czyli powiedzmy, ktoś ma kompleks grubszych ramion, powiedzmy, to on wypiera tą wiadomość u siebie, ale zauważa ją u innych osób. Więc ta osoba po prostu napisze tobie, że ty masz grube ramiona. Wiesz, o co chodzi?
Tak, rozumiem.
To jest właśnie jedna z reakcji obronnych. I myślę, dlatego wydaje mi się, że ta psycholog jednak trochę mi pomaga ten hejt gdzieś tam ograniczyć. Ale w ogóle to nie jest tak, że ja wszystkie te wiadomości, które do mnie napływają, ja je olewam. Nie. Ja się nad każdą zastanawiam i mówię ci to szczerze. Nad każdą się zastanawiam. Ale no to już końcowo zależy głównie ode mnie, czy ja coś wezmę do siebie głębiej, czy przemyślę, okej, to nie jest prawda.
Ale jakbyś miała teraz podsumować. No bo jest ten taniec, jest modeling, jest psychologia. I aktorstwo. I jak widzisz siebie za 10 lat? No bo teraz masz 20, tak?
Jeszcze. Znaczy nie, 19.
19 jeszcze, tak. No to tak, zaraz będzie 20. I no, jak siebie widzisz tak koło 30 właśnie?
A wiesz co? Jedna rzecz się nie zmieni. Mam nadzieję, że będę z moim obecnym chłopakiem. To na pewno bardzo chciałabym. Chciałabym na pewno być dobrym człowiekiem. Tak jak jestem teraz, mam nadzieję, tak za 10 lat. A w jakiej dziedzinie? Myślę, że ta psychologia jest mi bardzo bliska. I marzy mi się mieć swój gabinet stricte z pomocą dla dzieci. Myślałam też, żeby później zrobić sobie po studiach psychologicznych neurologopedię.
To bardzo ciekawie, bo to jest ciężki zawód i ciężki kierunek.
Tak. I mieć taki gabinet pomocy właśnie dla dzieci, więc to by było bardzo przyjemne. Ale jeżeli moja ścieżka życiowa pokieruje się w ten sposób, że nie wiem, będę aktorką połączoną z modelką i tancerką, będę również zadowolona bardzo. Więc tak, bym była... Ja szczerze przyjmuję wszystko, co wszechświat dla mnie przygotuje. Z otwartymi rękami. Rękami.
To wspaniale. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Była naprawdę owocna. Mam nadzieję, że zarówno ja, jak i nasi słuchacze wyciągną z tego wiele dla siebie.
Ja też mam taką nadzieję.
I trzymamy wszyscy za ciebie mocno kciuki, za twoją karierę. A was, drodzy słuchacze, zapraszamy do obserwowania Sandry właśnie w social mediach. Pod spodem będziecie mieli zlinkowane jej media, więc mam nadzieję, że wpadniecie i myślę, że Sandra odpowie na każde wasze pytanie.
Tak, zapraszam was bardzo serdecznie, buziaki dla was.
To jeszcze raz bardzo ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Pa, pa!